Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mieliśmy zacząć nieco inaczej, ale życie nie znosi próżni. Sporo się dzieje, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Kolejny nalot rakietowy Rosji na ten kraj miał miejsce. Z kolei administracja prezydenta USA Joe Bidena wyraziła zgodę na użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom w głębi Rosji. Ucierpiał w tym ostatnim ataku rosyjskim, o którym mówiliśmy, między innymi rejon miasta Szeptycki i obwód wołyński. Rakiety spadły blisko granicy z Polską. To zacznijmy od krótkiego komentarza w tych sprawach, zwłaszcza w sprawie tej decyzji prezydenta USA, bo ona jest istotna w kontekście wojny w Ukrainie.
Na pewno to już przeszło tysięczny dzień, kiedy konflikt rosyjsko-ukraiński trwa i przeżywamy go, bo przecież jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami i też wielu mieszkańców bardzo intensywnie reaguje na różnego rodzaju nadzwyczajne dźwięki, które zdarzają się, obawiając się właśnie tego, że kiedyś ta rakieta, tak jak zdarzyło się, że spadła na Lubelszczyznę, może na nieszczęście także trafić do nas. Mam nadzieję, że oczywiście to się nie wydarzy. Natomiast decyzję pana prezydenta Bidena w tej chwili traktuję jako swego rodzaju takie decyzje ostatnie i trochę desperackie, bo tuż przed upływem kadencji i w sposób, który no pewnie mogą też doprowadzić do zaostrzenia się tego konfliktu, a tego na pewno byśmy nie chcieli, nie chcielibyśmy, aby stały się one no też powodem, dla którego mógłby się ten konflikt ewentualnie rozlać. Mam nadzieję, że oczywiście tak nie będzie. Natomiast rzeczniczka prezydenta Putina nie przebierała w słowach, komentując decyzję Bidena. No i też znamy reakcję syna samego prezydenta, który w podobnym tonie reagował. Dlatego no, trzeba na to wszystko spoglądać z dużą ostrożnością i na pewno emocje, zwłaszcza teraz, nie są potrzebne. Putin postępuje dokładnie tak samo jak rok temu i dwa lata temu, czyli w okresie jesiennym zaczyna intensyfikację nalotów tak, ażeby system energetyczny Ukrainy zniszczyć i by morale obywateli ukraińskich całkowicie osłabić. No i na pewno jedyne, co jest kluczowe, to nieustanne wsparcie dla walczącej Ukrainy.
A nie ma pani takich obaw, mówiąc o tym, że na przykład syn Donalda Trumpa krytycznie wyraził się na temat tej decyzji Joe Bidena, że z jednej strony Donald Trump, jak zostanie zaprzysiężony, to no, odwoła tą zgodę na użycie rakiet dalekiego zasięgu, a z drugiej strony, że to jest jednak trochę postępowanie sprzyjające Władimirowi Putinowi. Owszem, możemy mówić o eskalacji konfliktu pewnej, ale z drugiej strony no, to jest jedyny język, który rozumie prezydent Rosji, język siły, i rezygnacja z tego no, oznacza jednak trochę brak wsparcia dla Ukrainy.
No ale pytanie jest takie, przecież prezydent Biden tę decyzję mógł podjąć każdego z dwóch ostatnich lat dnia i jednak się na to nie zdecydował, a teraz, gdy kończy już swoją kadencję, tak naprawdę wie, że skutki tej decyzji nie będą dotyczyć bezpośrednio jego administracji, to tak naprawdę jest mu łatwiej może tą decyzję podjąć, bo do tej pory nie było uzasadnienia, dla którego takiej zgody de facto nie było. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, no myślę, że tutaj też działania ze strony pana Olafa Scholza, który trochę pewnie samowolnie, bez uzgodnień z przywódcami światowymi, zdecydował się na odgrzanie kontaktu z zbrodniarzem Putinem, no też nie jest działaniem, które należałoby pozytywnie odczytać, więc widać ewidentnie, że ten sojusz zachodniej Europy i świata, no Stany Zjednoczone niewątpliwie są mocarstwem o skali światowej, zaczyna trochę jednak zelżyć i to może być niebezpieczne rzeczywiście dla tego, co Putin zamierza, a wiemy, że też w ostatnim czasie zyskał sojuszników, którzy realnie go wspierają.
Jest dużo jeszcze nieokreśloności w tej całej sytuacji międzynarodowej dotyczącej Ukrainy. Zobaczymy, czas pokaże, jak to się nam wszystko rozwinie, ale o jeszcze jednym aspekcie stosunków, zwłaszcza Polska-Stany Zjednoczone, chciałbym wspomnieć. Oficjalnie otwarta została baza antyrakietowa USA w Redzikowie. No i chyba jest ponadpartyjna zgoda wszystkich sił politycznych, a przynajmniej prawie wszystkich w Polsce, co do tego, że to jest fakt, który zwiększa bezpieczeństwo Polski.
To dobrze, że teraz do takiego wniosku doszliśmy, bo rzeczywiście tuż po przejęciu władzy w 2007 roku przez Koalicję Obywatelską stanowisko premiera podówczas Donalda Tuska nie było takie jednoznaczne, a wręcz
stanowisko
przeciwnie.
Stanowisko Stanów Zjednoczonych też nie było jednoznaczne, za różnych administracji różnie do tego podchodzono.
Oczywiście, że tak.
Wspomnieć choćby Baracka Obamę.
Ale tak? Wiemy, że to między innymi Donald Tusk przeciągnął celowo administrację Busha, nie dając zgody na realizację projektu, po to, żeby następca, i tu była szansa, że będzie to ktoś inny, dlatego że Bush już kończył swoją drugą kadencję, a więc nie mógł ubiegać się o reelekcję, nie będzie realizował projektu tej bazy antyrakietowej. A w związku z tym rzeczywiście straciliśmy na to szansę. No i też trzeba przypomnieć o ustaleniach filmu Reset, które podali nasi redaktorzy Rachoń i Cęckiewicz, wyraźnie pokazując, że stanowisko naszego premiera Donalda Tuska w stosunku do działań podejmowanych przez Putina było bardzo spolegliwe i rzeczywiście tak stawiał negocjacje i tak trudne warunki do spełnienia administracji amerykańskiej, że administracja amerykańska z realizacji projektu odstąpiła i dopiero po 2015 roku projekt zaczął być finalizowany.
Aczkolwiek sam film, i tu też musimy powiedzieć, jest mocno krytycznie oceniany przez i drugą stronę sceny politycznej, i przez część ekspertów, ale oczywiście każdy ma prawo do własnego widzenia, jeżeli chodzi o politykę, zwłaszcza i scenę polityczną. Ta różnica zdań jest istotą uprawiania tejże. Pani poseł, kiedy poznamy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta i czy czekaliście na i czekacie nadal na to, kto w Platformie Obywatelskiej zostanie kandydatem oficjalnym?
Nie, nie czekamy nadal. Prawo i Sprawiedliwość ma kilka osób, które na tym stanowisku mogłoby skutecznie sprawami państwa polskiego zarządzać i myślę, że decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Czekamy na wyniki ostatnich zleconych sondaży, które po 20 listopada powinny być w dyspozycji organizacji takiego wewnątrzpartyjnego powołanego do analizy sytuacji. Myślę, że wówczas też będzie decyzja.
To jeszcze o dwóch sprawach wspomnijmy, które około politycznie istotne, myślę, również dla sceny politycznej. Kolegium Humanum. Postępowanie trwa. Prokuratura uchyliła tymczasowe aresztowanie wobec byłego rektora uczelni. Mężczyzna miał złożyć obszerne wyjaśnienia, a wpłacone zostały 2 miliony złotych poręczenia majątkowego. No ale jest też zatrzymanie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, przesłuchanie tegoż i zwolnienie po tym przesłuchaniu. Są zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości, byłego europosła PiS Karola Karskiego.
No i rzeczonego Jacka Sutryka.
Tak, o tych zarzutach może nie będziemy mówić, bo zbyt obszernie byśmy musieli omawiać całą sprawę. No ale sprawa jest, postępowanie się toczy. Generalnie wszystko to u swoich źródeł ma możliwość uzyskania dyplomu MBA, czyli takiego, który uprawniał do zasiadania w radach nadzorczych nie po zdaniu specjalnie skomplikowanego egzaminu, tylko dużo prostszego niż ten zasadniczy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych. Tak, jak pani skomentuje całą sytuację dotyczącą Kolegium Humanum?
Tak się składa, że sprawa Kolegium
Humanum... Dotyczy ona też polityków. Humanum. Tutaj abstrahuję od opcji politycznej, ale politycy gdzieś tam są w okolicach tej sprawy. Oczywiście oni zaprzeczają wszystkim faktom, którym im się zarzuca, ale gdzieś w tej orbicie również polityki cała sprawa Kolegium Humanum się znajduje.
Na pewno Kolegium Humanum rozwinęło się w sposób, który przede wszystkim wymaga szczegółowego tego wyjaśnienia, bo tak naprawdę kolejne zatrzymania i stawiane zarzuty odsłaniają tylko wieloaspektowość tej sprawy i pokazują, że tak naprawdę z chęci posiadania szybkiego dyplomu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych chciało skorzystać wielu i nie tylko z jednej opcji politycznej, ale tak naprawdę różne osoby z różnych stron sceny politycznej tam się odnajdywały. Rolą prokuratury jest w tej chwili weryfikowanie, czy po wniesieniu opłaty i rozpoczęciu studiów było zaangażowanie i zajęcia zakończone egzaminem, czy też następnego dnia po wpłacie było odebranie dyplomu. I myślę, że tutaj na pewno ta lista jeszcze może znacząco się wydłużyć polityków, ale też osób z szeroko rozumianego świata biznesu, zarówno związanych z jedną, jak i drugą stroną sceny politycznej. I to też pokazuje, jaki mechanizm rozwinął rektor Collegium Humanum i pytanie, gdzie rzeczywiście w tym wszystkim były organy nadzorujące funkcjonowanie uczelni wyższych, które pewnie powinny tutaj zadziałać dużo wcześniej, bo trzeba mieć na uwadze, że jakby skutki dotykają z równą niestety zaciętością tych, którzy właściwie podchodząc do studiowania dużo pracy i czasu i pieniędzy poświęcili, aby wykształcenie zdobyć, jak i tych, którzy rzeczywiście tutaj z tej łatwości pozyskania dyplomu po prostu korzystali.
Pani mówi o kontroli Collegium Humanum przez uprawnione do tego organy dotyczące szkolnictwa wyższego, ale oczywiście piłeczka może być odbita w drugą stronę, to znaczy rządząca większość, o której mówimy w sensie kontroli, może powiedzieć, no to nie myśmy uchwalili te zasady, to Prawo i Sprawiedliwość powiedział, zdobycie dyplomu MBA uprawnia do tego, żeby uczestniczyć w radach nadzorczych, dając jakby asumpt do tego, że mogło w perspektywie gdzieś tam dojść do takich sytuacji.
Tylko stosowanie możliwości prawnych, a praktyka to dwie różne rzeczy i o ile w przypadku stosowania uchwalenia prawa to jest uprawnienie polityków, którzy zasiadają w Sejmie, o tyle praktyka stosowania powinna być weryfikowana przez właściwe organy państwowe. I tutaj też nie można powiedzieć, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości i organów, które nasz rząd wówczas dysponował, nie powinny być takie działania o charakterze kontrolnym realizowane. Na pewno trzeba się też uderzyć w pierś i w stosunku do Collegium Humanum takie działania powinny zaistnieć dużo wcześniej.
To jeszcze króciutko przez dwie minuty, bo tyle nam zostało do końca naszej rozmowy o innej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące możliwych nadużyć w zakładzie karnym w Rzeszowie i to ma związek z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Mieczysławem Golwą, kiedyś Suwerenna i Solidarna Polska. Oczywiście opieramy się na pewnych faktach medialnych i na ostatniej wypowiedzi, która bodaj ze strony wiceminister sprawiedliwości się pojawiła. Według ustaleń z hal produkcyjnych na terenie rzeszowskiego zakładu miała korzystać firma, z którą związany jest senator Golba. W perspektywie miała zatrudniać 600 więźniów. W czasie kontroli okazało się, że jest ich 30. Hala została podnajęta dodatkowo innej firmie, więc możliwe są, oczywiście możliwe, bo domniemanie niewinności obowiązuje nadużycia. Jak pani skomentuje tę sprawę?
Myślę, że musimy tutaj poczekać na ustalenia organów ścigania, bo tak naprawdę wiemy tylko to, co pan redaktor przywołał z wypowiedzi pani wiceminister sprawiedliwości. Natomiast pytanie, czy firma, która jest związana z panem senatorem Golbą, prowadziła tam działalność, zatrudniała więźniów zgodnie z programem Praca dla Więźniów, a więc czy wypełniał on warunki umowy najmu, a w ostatnim czasie coś się zmieniło, od jakiego czasu ten poziom zatrudnienia był tak niski i kiedy nastąpiło zrealizowanie podnajmu dla podmiotu trzeciego. My tego wszystkiego z tej wypowiedzi pani wiceminister nie znamy. Na pewno potrzeba czasu, który organy ścigania poświęcą na szczegółowe wyjaśnienie całej sprawy. Jeżeli były nadużycia i nieprawidłowości, to pewnie będziemy też znali ciąg dalszy tego postępowania.
Czekamy zatem na wyniki oficjalnego postępowania, bo one są najbardziej jakby umocowane prawnie i stwierdzone przez odpowiednie organy. Dziękuję już za tę rozmowę. Naszym gościem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Leniart. Dziękuję bardzo pani poseł.
Dziękuję bardzo, miłego dnia. We'll be right back.